Ludzie i pieniądze.
Cła Donalda Trumpa, a globalny handel morski, jak na niego wpłynie, jakie będą skutki dla końcowych odbiorców, czy wpłyną na zmianę kierunków trasy żeglugowych. Polacy potrafią, zbudują elektryczne promy dla Szkotów. Co musi się wydarzyć, aby byli ważną częścią local contentu przy różnych krajowych inwestycjach? Pierwszy oceaniczny statek przy terminalu T3, jak Baltic Hub odpowiada na zmieniającą się rzeczywistość i potrzeby armatorów, dywersyfikując przy tym portfel klientów. Jak wpływa to na bezpieczeństwo dostaw? I dlaczego statki w tym roku pływają wolniej? Jakie są tego skutki i czy wpłynie to jakoś na inflację? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Maciej Czerliński, prezes Drewnauta, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
A dziś zaczynamy znowuż od tego, co nas może czekać dzisiejszym późnym wieczorem, a za oceanem będzie to około godziny 15, czyli około 21 naszego czasu. Amerykański prezydent ma ogłosić cła wzajemne, kulminację swoich planów handlowych, choć do ostatnich godzin nie wiadomo, co będą zawierać nowe cła. Mogą one wstrząsnąć dotychczasowym porządkiem w światowym handlu i odbić się na cenach na całym świecie. Mówią o tym ekonomiści, a ja przypominam o tym nie bez przyczyny, bo jeśli wzrośnie inflacja, to będą państwo wiedzieli, komu ją zawdzięczamy: Donaldowi Trumpowi. Cła Trumpa, a globalny handel morski, jak na niego wpłynie, jeśli okaże się na przykład dziś, że właściwie cła zostaną nałożone na cały świat?
Podwyższenie ceł na pewno zmieni logistykę w gospodarce morskiej, ponieważ transport morski i logistyka zakłada zarządzanie przepływem towarów. Około 80% towarów, które są w świecie transportowane, to są transportowane towary drogą morską.
Czyli podwyższenie wszystko, ceł, co mamy w sklepach, to 80% tak, z tego przypłynęło drogą morską.
Sklepy i środki produkcji i elementy do produkcji wielu przemysłów. Przemysłu samochodowego, przemysłu chemicznego, przemysłu farmaceutycznego. W Europie nie produkujemy i w Stanach Zjednoczonych paneli fotowoltaicznych, a więc wiele rynków szczegółowych zostanie zachwianych. Podwyższenie ceł na pewno zmieni strumienie przepływu towarów, zarówno do produkcji, jak i towarów konsumpcyjnych.
Dotknie to
Piotr
również,
Frankowski.
Dotknie to również Polskę. Tutaj może nie tyle mówimy już o cłach, chociaż na pewno to będzie też jakiś tam z elementów, który odczujemy, ale też razem z tymi pomysłami dotyczącymi ceł pojawiły się też pomysły między innymi pobierania wysokich opłat w amerykańskich portach od statków, które zostały wyprodukowane w Chinach, oraz od firm, które mają takie statki. I tutaj pojawia nam się polska żegluga morska, która operuje tak zwanymi jeziorowcami, które pływają na wielkie jeziora amerykańskie. To są masowce wożące czy to zboże, czy to stal. No i teraz mamy sytuację, kiedy taki statek polskiego armatora wpływa do amerykańskiego portu i musi zapłacić jakąś tam kwotę wysoką za to, że ten statek został wyprodukowany w Chinach, i tu nam się pojawia bilans ekonomiczny. Czy nam się to opłaca? Znaczy, czy armatorowi się to opłaca, czy się nie opłaca? Czy ten ciąg jakby ładunkowy cały na wielkie jeziora amerykańskie będzie miał rację bytu, czy nie będzie miał racji bytu? No tutaj jeszcze dochodzi Kanada, która też jakby została obłożona cłami, więc tu jest bardzo dużo znaków zapytania jak na razie, bo tak jak pani powiedziała, prezydent Trump sam do końca nie wie, co by chciał. Coś by chciał, ale nie do końca wie, co by chciał.
Ale dużo by chciał.
Tak, no jeśli politykę traktuje się jako handel, no trudno tu oczekiwać jakichś sądnych decyzji. Ale faktem jest, że no, mamy jeden wielki znak zapytania, bo nie wiemy, jak będzie to wyglądało.
Maciej Czerniński.
W lutym prezydent Trump podpisał memorandum, w którym nakazał przeprowadzić analizę dla poszczególnych krajów i sporządzić taką listę środków zaradczych. Jak zasugerował, może ograniczyć pewne cła, jeżeli chodzi o poszczególne kraje. No możemy mieć nadzieję tylko taką, żeby prezydent Trump nie podjął jakiejś pochopnej decyzji, nie spieszył się z nakładaniem wysokich ceł, ponieważ no, tak jak wcześniej wspomniał też profesor Marek Grzybowski, no, odbije się to na całej jakby globalnej gospodarce. No, jest to ostatecznie na nas, na konsumentach, no, jest to tak naprawdę bardzo niebezpieczne.
Ale też zwróćmy uwagę, że jest to broń obusieczna, bo jakby to wszystko, co robi Trump, jest skierowane tylko i wyłącznie na rynek amerykański, dla wyborcy amerykańskiego. I kto bardziej odczuje konsekwencje tej sytuacji? Cały świat czy Amerykanie? No nie wiemy, pewnie to trzeba by jakby zrobić, tak jak tutaj mówię, bilans ekonomiczny, sprawdzić, jakie są te przepływy ładunkowe. Amerykanie mają deficyt handlowy na przykład z Unią Europejską. Kogo bardziej dotkną te cła, nie wiemy. Ale to do czego zmierzam? Do tego, że Amerykanie też tą swoją polityką też sami napędzają rynki wewnętrzne, tak jak w przypadku Kanady. Takie może nie mające nic wspólnego z gospodarką morską, ale na przykład amerykański producent pieluch, który był liderem na rynku kanadyjskim, nagle wstrzymał wszystkie akcje promocyjne, wszystkie akcje handlowe, ponieważ detaliści kanadyjscy odmówili jakby zakupów. I jakby sprzedaż kanadyjskiego producenta pieluch wzrosła czterokrotnie. Z amerykańskich sklepów wycofywane są amerykańskie whisky. Producent tego whisky stwierdził, że jest to gorsza sytuacja, niż gdyby to były 20% cła na to.
Czyli z kanadyjskich sklepów.
Z kanadyjskich sklepów, tak. Amerykańska whisky.
Tak.
Więc tak. Napędza to rynek wewnętrzny teraz kanadyjski.
No tak, ale to mówimy o konkretnych przykładach pojedynczych produktów, natomiast aspekt globalny. Ja bym chciał wrócić do tego, o czym mówił pan redaktor. Na bardzo ważną rzecz zwrócił uwagę, że dotknie problemy związane ze statkami, które wyprodukowane zostały w Chinach, dotkną nie tylko polską żeglugę morską, ale dotkną w ogóle wszystkie firmy, a połowa statków, która docierała do portów amerykańskich, to statki wyprodukowane w Chinach i tego się nie da uniknąć, będzie ich coraz więcej. Oczywiście mogą być jakieś zamienniki, ale te statki to są statki około 10-letnie lub młodsze i armatorzy nie będą wycofywali tych statków z ruchu. Prawdopodobnie będzie tak, jak przygotowali się armatorzy i operatorzy terminali, którzy zaczęli budować terminale w Ameryce Łacińskiej i przez terminale w Ameryce Łacińskiej będą docierały towary na rynek amerykański, bo to już jest widoczny wzrost obrotów w portach Ameryki Łacińskiej, to wzrost wynikający z popytu na produkty na rynku amerykańskim. I tak prawdopodobnie wszyscy, którzy chcą skorzystać na polityce celnej Trumpa, na pewno skorzystają. A o tym, że rynek amerykański umie sobie poradzić i biznes amerykański umie sobie poradzić z polityką prezydenta Donalda Trumpa, świadczy fakt, że mimo że magazyny z ropą i gazem są pełne w Stanach Zjednoczonych, to cena wcale nie spadła, a powinny nadpodaż tych produktów powinna spowodować zmniejszenie, obniżenie cen paliw, a tu okazuje się, że nie.
Ale to właśnie to ja teraz nawiążę do tego, co pan profesor powiedział, że to jest bardzo istotne, ponieważ pamiętajmy, że Chiny są największym producentem statków na świecie. To jest lider. Więc jeśli mamy, nie wiem, powiedzmy, połowę floty światowej wyprodukowanej w Chinach, to nagle, biorąc pod uwagę te pomysły, które się pojawiają, to kto będzie pływał do Stanów Zjednoczonych?
No właśnie się nad tym zastanawiałam, czy może
Ameryka Łacińska, to nagle się okaże, że Ameryka Łacińska będzie hubem wielkim do zaopatrywania Ameryki Północnej.
i powrót jakby do świetności kolei, bo te towary będą koleją przewożone z powrotem gdzieś do Stanów.
Aczkolwiek też my tutaj tak sobie rozmawiamy i gdybamy, ale też pojawiają się takie bardzo alarmistyczne też opinie. Między innymi były szef NATO. W jego jakby w opinii sytuacja, którą być może zaczniemy, w której zaczniemy może funkcjonować, czyli cła odwetowe, kolejne cła odwetowe, kolejne cła odwetowe, doprowadzą, jak on stwierdził, do wojny handlowej, którą ostatni raz na takim poziomie mieliśmy 100 lat temu i zakończyła się wielkim kryzysem gospodarczym.
Może o to chodzi, żeby był kryzys i wyczyścić wszystkie problemy, które były do tej pory. Nie wiem, zobaczymy, bo to też jest intrygujące, że no wszystko, co robi amerykański prezydent, ma wpływ też na kurs dolara, który słabnie bardzo. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Ja się tylko zastanawiałam, czy to, o czym państwo wspominają, czyli też te wysokie opłaty za cumowanie statków produkcji chińskiej w portach amerykańskich. Czy to może w jakiś sposób sprowokować, żeby jednak stocznie europejskie miały więcej roboty? No wiadomo, że statki są potrzebne na tu i teraz. Armatorzy, którzy niedawno kupili w Chinach takie jednostki, nie będą ich wyrzucać, będą pływać po prostu gdzie indziej. Ale może jest to jakaś przyszłość dla europejskich stoczni, więcej zamówień po prostu na takie jednostki.
Wydaje mi się, że nie, że raczej skorzystają stocznie amerykańskie. Dosłownie informacja sprzed paru dni, bo Amerykanie podpisali umowę z Finami na to, że będą produkować lodołamacze, ale zamówili lodołamacze dla Coast Guardu, dla Straży Granicznej Amerykańskiej, w stoczni amerykańskiej za ponad 950 milionów dolarów. A więc może być to taka sytuacja, że nastąpi ożywienie w stoczniach amerykańskich. Tylko musimy pamiętać o tym, że skoro nie było tam siły roboczej, trzeba od nowa będzie tą siłę roboczą wyszkolić, przygotować do pracy w stoczniach. Na pewno potrwa. Są problemy przecież z oddaniem terminowym okrętów, które są w remontach w stoczniach amerykańskich lub modernizacjach lub w trakcie budowy. A skoro są problemy z okrętami, które są priorytetem, jeśli chodzi o produkcję stoczniową w Stanach Zjednoczonych, to może być taki sam problem ze statkami. Ale niewątpliwie, patrząc się na doświadczenie amerykańskie, nawet z II wojny światowej, gospodarka amerykańska wbrew pozorom może się bardzo szybko przestawić na produkcję i ma duży poziom adaptacyjności do nowych warunków. Informacja dla nas jest taka, że należy z przemysłem amerykańskim kooperować. Bez względu na to, czy Trump ogłasza, że będą wysokie cła, czy nie. Próba ożywienia gospodarki amerykańskiej lub jej ożywienie jest to też szansa dla naszego przemysłu.
Patrząc z punktu widzenia też no, bliski panu jest stoczniowy rynek, to jest dobre wyjście, kooperacja z amerykańskimi też stoczniami, współpraca i tak dalej, żeby jednak uszczknąć coś z tego tortu.
Jeżeli taka szansa się pojawi, no to myślę, że jak najbardziej nie powinniśmy odrzucać mimo jakiejś takiej agresywnej, powiedzmy, polityki na ten moment Donalda Trumpa. Nie powinniśmy odrzucać takiej możliwości. Jeżeli będzie takie widmo na horyzoncie, no to uważam jak najbardziej za zasadne, żeby no, negocjować, rozmawiać, tym bardziej, że na ten moment część być może z tych powiedzmy no, informacji, które dochodzą a propos wysokości cła czy krajów, które są potencjalnie na to narażone, mogą być to z takiego swojego rodzaju straszaki też, no bo nie decyzje jakby, które podejmie rząd amerykański, są faktycznie bardzo dużej skali. Więc tu trzeba być troszeczkę ostrożnym, wyważonym i uważam, że podejrzewam, że tak się stanie, no, że mimo wszystko gdzieś tam wszystkie kraje, włącznie ze Stanami, będą chciały się porozumieć.
A gdzie w tym całym bałaganie szukać szansy? Bo zawsze w takich sytuacjach jest szansa. Może za bardzo zwracamy uwagę na te wszystkie złe rzeczy, które mogą wyniknąć z decyzji amerykańskiego prezydenta, ale może gdzieś można byłoby znaleźć szansę i niszę dla siebie na przetrwanie.
Znaczy szansa na globalnym rynku jest taka, że gdy jakaś gospodarka zaczyna blokować dopływ towarów, nadmiar towarów spowoduje, że będą spadały ceny. Fabryki na całym świecie rozpędziły się i gonią pełną parą produkcję. Powiedzmy sobie śmiało i szczerze, że produkty są coraz gorsze. Pralki automatyczne, czy sprzęt gospodarstwa domowego, czy samochody, to już nie są te pojazdy, które były kiedyś, czy ten sprzęt gospodarstwa domowego. On się psuje i nawet się nie opłaca go naprawiać, bo programator kosztuje prawie tyle, co cała pralka automatyczna, tak, czy co cała zmywarka. Więc tutaj niszczymy środowisko, ale jednocześnie gospodarka pędzi, produkcja rośnie, także produkcja statków, także produkcja związana z energetyką wiatrową na lądzie i na morzu. A więc jeśli przystopuje popyt na rynku amerykańskim, będzie nadpodaż produktów i być może nie będzie właśnie inflacji, tylko te ceny produktów spadną i my będziemy mieli produkty po tańszych cenach. Kwestia jest tylko taka, na ile wpłynie polityka amerykańska na ceny gazu i ropy naftowej. Energia będzie najważniejsza. Jeśli energia będzie tańsza, to też będziemy taniej żyli. Jeśli energia nam będzie wzrastała, to będzie źle. Jak armatorzy się ratują? Armatorzy stosują prostą metodę. Jak jest za mało ładunków, zwalniają prędkość statków i wtedy przestrzeń ładunkowej jest jakby mniej, bo statek płynie wolniej, a więc będzie mniej wejść statków z towarami do portów. Gdy ceny paliwa będą malały, no to statek może płynąć szybciej, bo optymalizuje się wtedy ruch statków. I problem jest taki, że my jako konsumenci, czy nawet producenci w Polsce, nie mamy na to wpływu, bo głównie operatorzy, tak jak przykład, który niedawno dyskutowaliśmy tutaj w Radiu Gdańsk, sprzedaż całej sieci terminali Hutchison, który przejął MSC. MSC jest teraz nie tylko czołowym operatorem kontenerowym, ale czołowym operatorem terminali kontenerowych. I praktycznie trzech operatorów kontenerów i terminali kontenerowych rządzi rynkiem, a więc rynek mamy zmonopolizowany.
Ja myślę, że jest to też, może być to szansa dla Europy, dla Unii Europejskiej, która nagle się przebudziła z marazmu i zobaczyła, że no nie do końca można liczyć na tego sojusznika zza oceanu i jakby pojawiają się, że powracają te słynne hasła reindustrializacji i nearshoringu, które pojawiły się po raz pierwszy w czasie pandemii. Może jest to szansa właśnie na jakąś taką odbudowę gospodarczą Europy, żeby to wszystko, co do tej pory było sprowadzane, eksportowane z zewnątrz, można było w jakiś sposób odbudować na terenie Unii Europejskiej i sprawić, żeby Unia Europejska w większym stopniu była samowystarczalna. Nie tylko w kontekście obronności, bo to jakby zaczęło się pojawiać jako takie główne motto, biorąc pod uwagę tutaj problemy z NATO, ale też pod względem gospodarczym, pod względem biznesowym, mniej zależna od czynników zewnętrznych.
No, myślę, że bardzo cenna uwaga pana redaktora. Faktycznie to może być cenna lekcja i dobry bodziec do faktycznie tego typu analiz, czy nie warto się zabezpieczyć, ponieważ tak jak widać, no, mimo dokładnie przyjaźni czy jakiejś kooperacji, bardzo szybko można wykonać zwrot i podejmować właśnie decyzje sprzyjające, powiedzmy, tylko swojej gospodarce.
No właśnie, tak obok ceł jeszcze chciałam tutaj przypomnieć, bo już w radio rozmawialiśmy w tej audycji dwukrotnie na ten temat, ale w obronie europejskiego przemysłu stoczniowego na bardzo podatny grunt trafiła propozycja Forum Okrętowego, aby armatorzy, których statki w związku z dekarbonizacją przejdą remonty w europejskich stoczniach, czy zostaną wybudowane od początku w europejskich stoczniach, będą mogli odpisywać związane z tym koszty europejskiej opłaty ETS pobieranej za emisję CO2. No mamy taką sytuację w tej chwili, że jest szansa i jest takie zainteresowanie tą propozycją. Na ile, jeśli weszłaby w życie, ona by sprawiła, że ten nasz europejski przemysł stoczniowy by odżył?
Nie odżyje. Pomysł jest.
O rany, musi być tak. Pozytywnie, panie profesorze.
Pomysł jest świetny, ale ministrowie finansów żadnego państwa się nie zgodzą na to, żeby czerpać kolejne korzyści z tego, że dobrze pracują stocznie armatorzy. Nie widzą ministrowie finansów całego budżetu i tego, że przemysły europejskie po prostu przynoszą konkretne przychody do naszego PKB. Widzą w krótkim terminie, najczęściej w terminach rocznych, przychody i tu są przychody policzone z opłat środowiskowych i raczej nie widzę, żeby mógł przemysł w tak krótkim czasie się odrodzić. Po prostu przemysł okrętowy żyje w dłuższych okresach, szczególnie produkcja, ale także remonty i proszę zwrócić uwagę, że my nawet nie jesteśmy w stanie ujednolicić ceny energii w Unii Europejskiej, a cena energii to jest istotny składnik, który działa.
Profesor Marek Grzybowski, Maciej Czerliński, Piotr Frankowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A za chwilę między innymi o tym, że remontowa Shipbuilding podpisała kontrakt na budowę 7 promów elektrycznych dla szkockiego armatora. Ja się zastanawiam, dlaczego takie promy elektryczne nie pływają po naszej zatoce. Między innymi o tym będziemy rozmawiać już za moment.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Maciej Czerliński, prezes Drewnauta, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Jeszcze na moment wrócimy do tej propozycji zamiany opłat ETS, czy zwolnienia z opłat ETS za emisję CO2 pod warunkiem, że statki przechodzą remonty w stoczniach europejskich albo są budowane w stoczniach europejskich. Zanim do tego, to jeszcze głos słuchacza. Szanowna redaktor, nie programator kosztuje tyle, co pralka, tylko ceny usług podrożały w związku z podnoszeniem płacy minimalnej. No, na płacę minimalną też bym jednak wszystkiego nie zrzucała. Myślę, że tutaj jest wiele innych dodatkowych aspektów. A z drugiej strony, gdybyśmy nie musieli naprawiać tych pralek, to co producenci by robili? No, co oni by sprzedawali, gdyby wcześniej wyprodukowali porządną 20-letnią pralkę, której nie trzeba byłoby co kilka lat wymieniać.
Ale proszę zobaczyć, teraz cały czas mówimy o gospodarce obiegu zamkniętego. Czyli ta pralka powinna przejść renowację dalej funkcjonować.
No właśnie. To teraz wracamy do gospodarki morskiej i oddaję głos panu Piotrowi Frankowskiemu. Czy wdrożenie tej propozycji zwolnienia z opłat z CO2 w zamian za remonty statków w europejskich stoczniach, czy budowy w europejskich stoczniach, co by to spowodowało?
Tak, ja przede wszystkim, może trochę bardziej optymistycznie niż tutaj pan profesor.
Proszę.
Dobrze, że Unia Europejska w ogóle dostrzegła, że przemysł okrętowy istnieje w Europie jeszcze. Po wielu latach, jakby tak jak to między innymi Sea Europe zwracało uwagę, po prostu on funkcjonował sam w sobie bez żadnego wsparcia, przez co jakby... Musiał borykać się z konkurencją stoczni azjatyckich, które, jak wiadomo, mają pełne wsparcie, również finansowe, swoich rządów. Więc dobrze, że w ogóle zauważono. Natomiast jeśli chodzi o te opłaty, ja myślę, że no, każde zwolnienie z każdego podatku jest pewnego rodzaju wsparciem, bo środki to można przeznaczyć na funkcjonowanie, rozwój, nowe projekty. Tylko, no właśnie, w momencie, kiedy zwolnimy jeden sektor, to drugi powie, a dlaczego my nie? Dlaczego na przykład armatorzy, którzy pływają tylko w Europie, dlaczego oni nie będą zwalniani? I na przykład mają jednostki, tak jak tutaj rozmawialiśmy, elektryczne albo jednostki gazowe. Dlaczego oni nie będą zwolnieni z opłat środowiskowych? Tu otwieramy już wielkie pole do dyskusji. Natomiast to, co istotne, wydaje mi się, mimo tych działań Sea Europe i pomysłów, to o czym też tutaj wspominaliśmy, czyli o stoczniach amerykańskich i przeniesieniu produkcji do Ameryki. Czy takie przeniesienie produkcji do Europy jest możliwe? Moim zdaniem nie jest. W Stanach być może będzie to samo, czyli te statki produkowane poza Azją będą o wiele droższe.
No właśnie, no bo tutaj jest kwestia kadr też, tak. Kształcenia ich, tych kadr nie ma w wielu miejscach.
Chcę doprecyzować, chodzi o ten sektor tych statków takich jakby najbardziej popularnych, które są budowane w Azji, masowce, kontenerowce, bo te wysokospecjalistyczne, jak wiadomo, są budowane w Europie.
Ja chciałem powiedzieć, że armatorzy nie zareagują na te ulgi różnego
profesor
typu.
Profesor Marek Grzybowski.
Ponieważ już zaczęli budować terminale w Afryce, w pobliżu Europy. Terminale i porty w Afryce mogą być hubami, w których będzie transport przeładowywany na mniejsze jednostki. Produkcja przemysłowa prawdopodobnie przeniesie się właśnie nie do Europy, ale do Afryki. Afryka ma dużo ludzi. W Afryce ludzie są również dobrze wykształceni. Niedawno Politechnika Gdańska organizowała letnią szkołę, z której byli przedstawiciele z różnych krajów Afryki, byli wykładowcami, którzy wcześniej, zresztą do dzisiaj pracują z uczelniami macierzystymi w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i Francji, w zależności od tego, z którego kraju pochodzą. Afryka się rozwija, jest na wysokim poziomie technicznym i jest przygotowana do tego, żeby przejąć część produkcji i towarów z Europy, i tego trzeba mieć świadomość. Europa straciła Afrykę, ponieważ inwestorami i kredytowcami, kredytów udzielają Chińczycy z różne przedsiębiorstwa, także państwowe. I bardzo duża część portów, przemysłu, infrastruktury jest uruchomiona we współpracy z Chinami. I tak wygląda nasza polityka związana z wspieraniem transportu morskiego i logistyki globalnej.
Mimo wszystko mam nadzieję, że jednak coś się zmieni, a rzeczywiście żyjemy w bardzo interesujących czasach. Gdzie nie spojrzeć, tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Zmieniamy temat, chociaż zostajemy cały czas oczywiście przy gospodarce morskiej. Remontowa Shipbuilding podpisała kontrakt na budowę 7 promów elektrycznych dla szkockiego armatora, donosi m.in. Trójmiasto.pl. Będą to nowoczesne jednostki. Promy o długości prawie 50 metrów, szerokości 12,5 metra będą wyposażone w napęd elektryczny. Oczywiście to znacząco zmniejszy emisję CO2. Pierwszy prom ma być oddany już w 2027 roku. No i właśnie, wiemy, że Polacy potrafią, polskie stocznie potrafią, nasze pomorskie stocznie bardzo potrafią i zbudują elektryczne promy dla Szkotów. A ja chciałam zapytać, co się musi wydarzyć, aby takie elektryczne promy wyprodukowane przez polską stocznię pływały sobie po naszej Zatoce Gdańskiej, że moglibyśmy sobie wsiąść na taki prom w Gdańsku, dopłynąć na przykład do Jastarni, Jastrzębiej Góry, do Jantaru, a może do Krynicy Morskiej i żeby to było traktowane jak taki transport prawie miejski, może troszkę droższy niż miejski, ale też nie tak, żeby to był luksus, na który nie stać całych rodzin.
No myśmy przecierali szlak, jeśli chodzi o statki elektryczne, bo w Elblągu pływał statek elektryczny, który został wyprodukowany na potrzeby tamtejszego stowarzyszenia i ten statek nie sprawdził się ekonomicznie. Musi być tani prąd lub prąd dotowany dla statków elektrycznych. Muszą być przyłącza do ładowania takich statków elektrycznych, czyli infrastruktura. I musi być operator, który będzie miał pewność, że przez okres eksploatacji takiego statku, czyli około 25 lat do 30 lat, warunki prawne i energetyczne będą stabilne. Czy są takie? To już pytanie do wszystkich.
Tak, ja myślę, że tutaj...
Piotr Frankowski.
Tak, głównie wydaje mi się, że tutaj powinien być zainteresowany operator, który stworzyłby sobie taki biznesplan i uznał, czy to się będzie opłacało, czy się nie będzie opłacało.
Gminy mogłyby się dorzucić wszystkie zainteresowane połączeniem, na przykład takim komunikacyjnym.
No właśnie... No, nie wiem. No,
gminy są zadłużone. Czy mają zwiększyć zadłużenie?
Ale proszę zwrócić uwagę, mieliśmy przecież nie elektryczny, ale mieliśmy tramwaj wodny, który funkcjonował na różnych połączeniach. Był dofinansowywany przez gminy i on był stosunkowo ceny były stosunkowo przyzwoite i korzystanie z niego było całkiem fajne. Natomiast w momencie, kiedy gminy przestały dofinansowywać to połączenie, połączenia, że tak powiem, no to tych połączeń, tak myślę, że o połowę ich liczba spadła, no a bilety już zaczęły być stosunkowo wysokie. Więc tu myślę, że to... Operator taki musiałby raczej liczyć na siebie i na swój własny biznes.
Zawsze
niż
się
na
wsparcie
z zewnątrz.
Dlaczego w innych krajach się udaje, a u nas się nie udaje, ale wróćmy teraz jeszcze do local contentu. Wiemy, że nasze stocznie potrafią wiele, no to co należy zrobić, żeby zwiększyć udział polskich producentów w wielkich infrastrukturalnych przedsięwzięciach w naszym kraju, które też są związane z gospodarką morską?
Powiem brutalnie. Nasze stocznie jeszcze działają jak sprzed 30 laty, czyli startują w przetargach, albo je wygrywają, albo przegrywają. Natomiast na przykład norweskie firmy, czy fińskie, czy duńskie, najbliżej się patrząc z regionu Morza Bałtyckiego, one działają w klastrach i budują sobie relacje. I Finowie na przykład są w stanie, mimo że ich produkcja jest droższa, zbudować i wyposażyć prom z 80% udziałem własnego wkładu. 80% ten prom jest droższy niż prom, który byłby budowany w Chinach, czy nawet w Polsce, czy gdziekolwiek w Europie. Ale tam wszyscy z klastra pracują w jednej relacji, pracują na to, żeby ze sobą współdziałać tak, żeby na promie były tyle urządzeń z Finlandii, ile się da. I okazuje się, że można przebudować tak prom, żeby 80% produkcji było z danego kraju. Podobnie z Norwegii przecież. W Norwegii Norwegowie budują u nas kadłuby, ale wyposażenie i wszystko, co się da norweskiego na prom załadować, mimo że jest droższe. To jest na promie, czy na statku norweskim, czy na statku rybackim, czy na statku offshore, czy na promie, wszystko Norwegowie starają się zamontować, co jest wyprodukowane w danym kraju. Podobnie sprawa dotyczy Duńczyków. My nie budujemy relacji na poziomie klastrów morskich. Nie chcą firmy współpracować ze sobą razem na forum międzynarodowym, tak żeby działać na innym poziomie, a tam się działa właśnie na takim poziomie, że ze sobą współpracują grupy firm. Działają w klastrach, w hubach, w stowarzyszeniach, ale działają razem. W jednym z klastrów, z którym współpracujemy w Norwegii, jednocześnie są i producenci statków i promów, i operatorzy promów. I oni razem ze sobą współpracują. Oni wiedzą, co się dzieje, razem mają spotkania. My startujemy w przetargach. Jaka jest skala?
Remontowa dostała, ze sobą.
Powiem, remontowa dostała zamówienie na 7 promów, gdy w Wielkiej Brytanii wymienia się na promy i statki na jednostki elektryczne. Jest to około 300 jednostek, a my 7 tylko dostaliśmy. W Norwegii nasza produkcja jest pozycjonowana, ale w krajach skandynawskich jest potrzeba wymiany 400 jednostek na jednostki elektryczne, bo tam są programy, które wyznaczyły określone środki na wymianę. My tylko mamy śladowe ilości tych zamówień, więc trzeba działać na poziomie współpracy międzynarodowej, a nie walczyć z na przykład stoczniami z Bułgarii czy z Turcji o kontrakty, bo wtedy będziemy na granicy rentowności działali.
Panie prezesie, to jak to jest z tą współpracą? Dlaczego ona nie wychodzi? Dlaczego rywalizujemy też ze sobą nawzajem, zamiast rzeczywiście no, w grupie siła?
Znaczy ciężko mi się odnieść tak właściwie jak czy zarządy naszych dużych stoczni nie współpracują ze sobą, a jeżeli współpracują, to w jakiej skali. Rozsądne byłoby, jeżeli jest możliwość, są narzędzia, tak, i mamy kompetencje do wygrania przetargu jakiegoś większego albo właśnie wspólnej kooperacji i stworzeniu, zbudowaniu powiedzmy kontraktu między powiedzmy stoczniami, no to wskazane jakby takie racjonalne by było, żeby spróbować. No.
Bo to nawet nie musimy mówić o samych stoczniach, w ogóle o polskich przedsiębiorcach, dokładnie. Poddostawcach, którzy będą w tym wszystkim brali udział.
Dokładnie, no jeżeli taka polityka jeszcze nie funkcjonuje, nie funkcjonowała, no to na pewno to jest trudne do zrobienia, no bo pan profesor wspomniał o Norwegii.
To nie będzie tych kontraktów.
Znaczy, no tutaj jak widzimy, jakieś kontrakty są. My jakby z perspektywy obserwatora możemy pogratulować i mieć nadzieję, że te kontrakty są faktycznie rentowne dla remontowej. Teraz te które wygrali. Ale jeżeli chodzi o, właśnie tak jak mówi, tak jak pan profesor wspomniał, Holendrzy też u nas kupują kadłuby, właśnie wyposażają tam Norwegowie i tak dalej. Tam jest od wielu lat jakby inna polityka, inna strategia, inna kultura i to się wszystko przekłada. Państwa też jakby inaczej myślą, powiedzmy, inaczej podchodzą do gospodarki, no i tam to, mówię, no inaczej funkcjonuje. My jakby się uczymy troszeczkę, jeżeli jest ta świadomość, bo to jest ważne, żeby mieć świadomość albo naszych ograniczeń, albo szans, to wtedy po prostu właśnie staramy się działać, no ale to trwa, czasami nie wychodzi, a mimo wszystko przy tego typu kwotach trzeba ograniczać ryzyko, bo to są faktycznie, skala jest tutaj, no chociażby przy tym kontrakcie jest ogromna i teraz pytanie, jeżeli remontowa by chciała, załóżmy, wejść w kooperację z inną stocznią i tego typu kontrakt, bo to jest krótki termin realizacji, nie? Spróbować zrealizować, pytanie, czy te podmioty są w stanie
podołać.
No efektywnie, dokładnie, podołać, nie?
Ja się też zastanawiałam, wracając, bo z uporem maniaka jednak wracać będę do tego local contentu, bo tutaj i elektrownia atomowa będzie budowana, a cała infrastruktura też tutaj morska będzie potrzebna do tego i nasze morskie farmy wiatrowe. Czy w przyszłości mogą pojawić się przecież inne, kolejne takie wielkie projekty w gospodarce morskiej i nie tylko? Czy w naszym prawie nie powinno się coś zmienić? Czy nie powinien być jakiś zapis, że przy takich właśnie ważnych strategicznie dla bezpieczeństwa choćby kraju inwestycjach musi być zagwarantowany local content na jakimś tam poziomie konkretnym?
Ja uważam, że nie w prawie. W prawo wcale nie jest lepsze. W Norwegii, Finlandii, Francji też tam narzekają na różnego typu ograniczenia. Ale jak Francuz zamawia we Francji dla Francuza, to jest to pod nadzorem DNV. Jak w Polsce zamawia się różnego rodzaju jednostki, to PRS jest na ostatniej, na końcu listy. Jak zamawia się statki dla Norwegów, czy w ogóle krajów skandynawskich, i Niemiec. DNV jest zawsze wyznaczany i koniec, i nie ma innych. Dotyczy to też produkcji. Mówię, tam są w środku, w tych statkach są drogie produkty najwyższej jakości z krajów europejskich. Wystarczy wejść i zobaczyć, jak jest wygląda wybudowany w Chinach prom Stena Line. To są produkty europejskie i pilnowała Stena, żeby to były produkty europejskie, żeby to były, jak się da, produkty z krajów skandynawskich. Nie trzeba zmieniać prawa, trzeba zmienić myślenie i podejście długofalowe, bo przecież jeśli produkcja będzie robiona w Polsce, to w Polsce będzie rósł produkt krajowy brutto.
Może temu myśleniu trzeba pomóc.
Tak, no bo takie przepisy, o których tutaj pani wspominała, czy w koniec końców nie okazałoby się, że są niezgodne z polityką Unii Europejskiej, ograniczania wolnej konkurencji. Natomiast to, co też jest bardzo istotne, to o tym myśleniu, no bo też pojawia się sytuacja, że budujemy okręty wojenne dla marynarki i część z nich będzie powstawało nie z klasą polskiej firmy certyfikującej, tylko z klasą firmy zagranicznej. I tu już mamy sytuację, kiedy marynarka wojenna jest jakby tym najwyższym poziomem bezpieczeństwa państwowego, ale klasyfikatorem będzie firma zagraniczna. Czy to nie powinno też być w jakiś sposób, nie wiem, czy uregulowane, ale czy to nie powinno dać do myślenia?
No jest to rzeczywiście bardzo, bardzo poważny problem. I pewnie do dyskusji będziemy na ten temat jeszcze wracać. Chciałam jeszcze podpytać panów już króciutko. Baltic Hub, tutaj też się dużo dzieje w niedzielę do terminalu T3, który no, pod koniec tego roku zostanie już tak oddany do użytku. Zawinął pierwszy oceaniczny kontenerowiec, jeden z największych gigant o długości, no, to tutaj dla słuchaczy podziała na wyobraźnię. Długość 366 metrów, szerokość 51 metrów. No i takie statki przypływają tutaj do nas. To, że mamy taki terminal, że będą budowane, już są budowane kolejne, to wpływa w jakimś sensie na bezpieczeństwo dostaw tutaj do naszego kraju, to, że takie ogromne jednostki będą mogły przypływać. Bo ja się
warto tutaj zaznaczyć jedną rzecz istotną, że wpłynął statek MSC, o którym mówiliśmy. Że to jest największy w tej chwili operator zarówno kontenerowy, jak i terminali kontenerowych. Od razu MSC sprawdziło, na ile ten terminal będzie mógł obsługiwać, jak będą mogły jego statki dochodzić. Już buduje linie. Terminale są potrzebne bez infrastruktury dostępowej. Nie ma bezpieczeństwa gospodarczego państwa, nie tylko energetycznego, gospodarczego. W tych kontenerach przypływają elementy do produkcji, nie tylko do konsumpcji.
No, pamiętajmy chociażby do produkcji tym, leków na przykład, bardzo
tak,
ważne.
Że nasza produkcja chemiczna, farmaceutyczna, produkcja samochodów i różnych innych, AGD i tak dalej, to wszystko przypływa w kontenerach. Nie byłoby tego na naszych półkach.
Ja myślę, że tutaj każde takie połączenie, które w jakiś sposób podnosi i rangę, i prestiż polskich portów, tutaj w przypadku portu Gdańsk, jak i jakby wzbuduje ten wolumen przeładunkowy. No myślę, że to jest coś, z czego warto się cieszyć i być dumnym.
I na tym kończymy być dumnym. Właśnie bardzo dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Maciej Czerniński, prezes Drewnauta, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Bardzo.